Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat, podcast Polityka, a dzisiaj w naszym studio jest z nami Draginia Nadazdin.
Dzień dobry.
Dyrektorka Lekarzy Bez Granic w Polsce i była dyrektorka Amnesty International, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za działalność humanitarną. Cześć.
Cześć.
Uśmiecham się do ciebie, ale mówiąc szczerze, jestem w dosyć kiepskim stanie. Pewnie też widziałaś zdjęcia z Buczy.
Tak.
Nie wiem nawet, wiesz, o co cię zapytać tak naprawdę. Może o to, czy to jest widok, czy to są warunki, w jakich pracują Lekarze Bez Granic?
Nas nie ma w tym momencie w Buczy, w związku z tym ja nie jestem w stanie w ogóle powiedzieć nic, co się tam wydarzyło, kierując się właśnie taką zasadą, że wypowiadamy się tylko i wyłącznie o tym, co widzimy na własne oczy. Natomiast pracujemy właśnie w takich warunkach wojennych, bardzo często też w takich konfliktach zapomnianych, tak zwanych, gdzie codziennością jest przemoc i codziennością jest też to, że giną cywile, popełniane są zbrodnie, w tym też najgorsze zbrodnie. I dlatego też idea Lekarzy Bez Granic łączy się tak naprawdę, przeplatają się ze sobą dwie takie zasady, że z jednej strony to jest próba skupienia się właśnie nad tym, co jest tu i teraz, żeby dotrzeć do tych, którzy żyją, do tych, którzy można pomóc, którym trzeba pomóc, w strasznej sytuacji. Natomiast temu też towarzyszy taka świadomość, że kiedy doświadczamy, kiedy sami jesteśmy świadkami takiej przemocy, że w pewnym momencie też trzeba o tym głośno powiedzieć, w takim kluczowym momencie, żeby popisać tą sytuację. I w momencie właśnie, kiedy Lekarze Bez Granic otrzymali Nagrodę Nobla w 1999 roku, to właśnie dziękując za tą nagrodę, która była uznaniem za pracę między innymi w Kosowie i Czeczenii, ówczesny prezydent to też podkreślił, że nie mamy takiej pewności, że to, co powiemy, że kogoś uratuje, ale wiemy, że milczenie może zabić, więc to też jest taki jakby jedna z tych zasad, którym się organizacja kieruje, żeby takie rzeczy, które widzimy, które jesteśmy w stanie stwierdzić tak pierwszej ręki, których jesteśmy świadkami, żeby to też opisać i nagłośnić właśnie po to, żeby nie zostało to zapomniane.
Czy jesteście w Ukrainie w jakiś sposób, w jakichś miastach czy miejscowościach obecni?
Jesteśmy w Ukrainie, jesteśmy obecni w kilku miejscowościach, ale tak naprawdę też poruszamy się tam, gdzie możemy. Ostatni weekend zorganizowaliśmy pierwszy taki pociąg medyczny z Zaporoża. Udało się ewakuować 8 pacjentów i przywieźć ich do Lwowa. Oczywiście to się odbyło we współpracy z ukraińską koleją i ze szpitalem w Lwowie, który był gotowy, przygotowany na to, że przybywają pacjenci, których trzeba przyjąć natychmiast. Natomiast tam na miejscu odbyła się też taka trudna decyzja, kogo możemy zabrać na taką podróż, bo ta podróż trwała po prostu 20 godzin. Więc wiedzieliśmy, że trzeba po prostu zastanowić się nad tym, jakie osoby w tym momencie potrzebują ogromnej pomocy, ale też co możemy zabezpieczyć, jakie osoby po prostu są w stanie przetrwać taką podróż, czy ich stan musiał być na tyle stabilny, że mogliśmy się odważyć na taką podróż. W związku z tym właśnie nasi współpracownicy, którzy byli tam na miejscu, też opisują tę sytuację, że jest sytuacja dziecka, który był bardzo poraniony, ale którego matka sama też stwierdziła, że dziecko nie wytrzyma tej podróży i po wielokrotnych właśnie przeglądach i decyzjach jednak zapadła taka decyzja i miejscowych lekarzy i naszych lekarzy, że i rodziców, że jednak to dziecko na przykład nie wybierze się w tą podróż, tylko zostanie tam na miejscu i próbujemy mu pomóc tam na miejscu. Podczas inne osoby, tych 8 osób, które wybrali się do Lwowa, no to otrzymamy po prostu wszystkie ręce na gotowości, żeby one przeżyły i żebyśmy mogli też zorganizować kolejny taki transport, bo ten pociąg, którego w tym momencie, ten weekend zorganizowaliśmy, miał 2 wagony. Chcemy po prostu zorganizować większy pociąg, który by mógł więcej osób przetransportować i w ten sposób uratować. Oprócz tego szkolimy ludzi na miejscu, w szczególności jeżeli chodzi o takie zranienia na wielką skalę, kiedy można się spodziewać właśnie wielkiej liczby osób zranionych, poszkodowanych, czy to bombardowaniach, czy innym typu ostrzału. Przygotujemy lekarzy, żeby mogli, i szpitali, które tam na miejscu funkcjonują, żeby mogli właśnie dostosować swoje działania do takich warunków wojennych. I tego typu działania, które są bardzo często właśnie próbą odpowiedzi na to, co się dzieje na miejscu. I to cały czas jest tak naprawdę tą małą kropelką morzu potrzeb. Mm-hmm.
Mówisz, że wysyłacie, że chcecie zorganizować ten większy pociąg. Jak się organizuje pociąg medyczny? Kogo prosicie o pomoc?
To był nasz pierwszy pociąg medyczny, natomiast niektóre inne kraje już wcześniej to organizowali. Państwowe takie przedsięwzięcia były chociażby też w kontekście COVID-u. Dla nas to było bardzo ważne, że mogliśmy ustalić to przede wszystkim z miejscowym szpitalem, gdzie byliśmy na miejscu i gdzie po prostu jak się dowiedzieli, że Lekarze Bez Granic mogą zorganizować pociąg medyczny, to od razu usłyszeliśmy odpowiedź, że my mamy pacjentów, których możemy natychmiast tak naprawdę spakować do tego pociągu. Czyli była ważna ta współpraca z miejscowym szpitalem, miejscowymi lekarzami, którzy pomogli też, którzy wiedzą o wiele lepiej, jaka jest historia konkretnych pacjentów. Oczywiście też była współpraca z Ministerstwem Zdrowia Ukrainy i z liniami kolejowymi ukraińskimi, jak również tym szpitalem w Lwowie, który był tym przyjmującym szpitalem. Zawsze i wszędzie jest pytanie, na ile taka podróż jest też bezpieczna, na ile możemy liczyć na to, że dotrzemy bezpiecznie do tego docelowego miejsca. I to jest zawsze duży znak zapytania. W tym momencie się udało. Teoretycznie to zawsze jest tak, że pojazdy medyczne są pod ochroną, natomiast to też jest pytanie, na ile faktycznie te oznakowanie zadziała. W naszym przypadku no to jest w tym momencie jest tak naprawdę trwają przygotowania do tego, żebyśmy mogli sprawdzić, na ile kolejny pociąg tego typu, tylko właśnie tak jak mówię, większy, który przyjmie więcej pacjentów, możemy zorganizować i w ten sposób uratować tych ludzi, ponieważ na miejscu bardzo często te warunki zdrowotne są, znaczy warunki co do opieki zdrowotnej po prostu momentalnie ulegają erozji, gdziekolwiek są działania wojenne, ponieważ takie podstawowe rzeczy jak właśnie dostawa lekarstw, funkcjonowanie sprzętu medycznego w momencie, kiedy nie ma wody, kiedy nie ma również dostaw lekarstw, kiedy nie ma prądu na przykład i tak dalej. To wszystko już jest pod znakiem zapytania. I tutaj wspominałam właśnie o tych kwestiach, kiedy mówimy o pacjentach, którzy zostali poszkodowani w ramach bezpośrednio jako skutek działań wojennych. Natomiast w momencie, kiedy toczą się wojny, no to też osoby, które normalnie otrzymywaliby swoją terapię, już wtedy nie mogą takiej terapii zazwyczaj otrzymywać, albo staje się ona wyzwaniem. I tutaj mówimy i o pacjentach onkologicznych, ale też mówimy o osobach, które na przykład cierpią na cukrzycę i inne różne
choroby tarczycy przewlekłe.
Tak, i takie, tego typu sytuacje jak działania wojenne, które po prostu są bardzo często też nastawione na niszczenie infrastruktury cywilnej, spowodują po prostu też to, że ludzie nie mogą liczyć na taką ochronę jaką medyczną, jaką mogli, z którą się mogli liczyć wcześniej. I tutaj też, dlatego też nasze projekty, które wcześniej prowadziliśmy w Ukrainie, chociażby na wschodzie Ukrainy, od 2014-2015 roku, one zostały zawieszone ze względu na to, że już nie mogliśmy ich prowadzić w takich warunkach, jakie nastąpili i w Mariupolu, i w innych miejscach w Ukrainie, gdzie prowadziliśmy działania, takie chociażby terapie dla pacjentów chorych na HIV albo właśnie pacjentów dotkniętych gruźlicą. To są działania, które musieliśmy po prostu zawiesić i zastąpić nasze zespoły lekarskie i wzmocnić te nasze zespoły medyczne specjalnymi właśnie zespołami, które są przygotowane do działań w takich warunkach wojennych, warunkach, które wymagają myślenia takiego, myślenia i działania emergency tak zwanego.
Mm-hmm. Mówiłaś, że w Ukrainie szkolicie zespoły medyczne w sytuacji, gdy nagle się pojawia wielu rannych. Mogę sobie wyobrazić też taką sytuację w czasach pokoju, na przykład jakiejś katastrofy komunikacyjnej. Nagle pojawia się wiele rannych osób. Ale też pewnie wojna ma swoją specyfikę. Czym się różni medycyna czasu wojny od medycyny czasów pokoju?
To jest przede wszystkim kwestia taka, że w momencie, kiedy... kluczowa jest taka ocena, na ile zaprzestali takie działania, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zespołów ratujących, na przykład dla lekarzy. I w momencie, kiedy mamy katastrofę taką właśnie jak, nie wiem, tsunami albo trzęsienie ziemi, no to też jest oczywiście bardzo trudno ocenić, na ile ziemia się uspokoiła. Natomiast w warunkach wojennych to bardzo często musimy się liczyć z tym, że na ile dochodzi do zawieszenia na przykład broni, które jest koniecznie, żeby doszło do chociażby ewakuacji tam, gdzie jest ona konieczna, albo do dojazdu do tych miejsc, gdzie ludzie nie mają, gdzie są pozostawieni bez opieki. Drugi aspekt jest też taki, który jest niestety bardzo często powtarzany, który może być wspólny tak naprawdę dla tych sytuacji, kiedy mamy do czynienia z katastrofą naturalną, a działaniem człowieka, czyli działaniami zbrojnymi. To jest ten moment, że bardzo często te grupy, które są grupy społeczne, które są na co dzień narażone na wykluczenie, jeszcze bardziej doświadczają tego wykluczenia w takich nadzwyczajnych warunkach. Czyli osoby na przykład, które są dotknięte bezdomnością, albo osoby, które są na co dzień dyskryminowane w swoich społeczeństwach. Dlatego naszym właśnie też taką próbą działania, szczególnie tam, kiedy na przykład pojawi się wiele innych podmiotów, aktorów, które chcą pomóc, jest też taka próba zidentyfikowania, gdzie może być nasza taka wartość dodana, gdzie są te grupy, które na przykład nie mogą liczyć na wsparcie państwa, jeżeli to państwo na co dzień ich dyskryminowało. Tutaj mamy do czynienia bardzo często właściwie z taką sytuacją, że takie neutralne organizacje, dla których neutralność i bezstronność jest jedną z podstawowych zasad w działaniu humanitarnych, są też takim podmiotem, który jest łatwiejszy do przyjęcia i dla na przykład władz, i dla tych właśnie osób, które mogą nie mieć zaufania do wsparcia, które by było na przykład proponowane przez władze. Tutaj mówię o takich sytuacjach, które nie wiem, mogliśmy obserwować chociażby w Bangladeszu i Mianmarze, gdzie również działaliśmy nie tylko w tych warunkach, kiedy setki tysięcy uchodźców z Mianmar znalazło się w Bangladeszu właśnie dlatego, że należą do mniejszości Rohingya i zostali po prostu zaatakowani bezpośrednio przez władze Mianmar.
Mm-hmm. Właśnie czytałam o tym w książce Nasze ciała, ich pole bitwy, o tej mniejszości zaatakowanej, co może być zaskakujące dla społeczeństw zachodnich czy europejskich przez buddystów. Więc jakby ta agresja, ta wojna dzieje się w każdą stronę i także z najmniej oczekiwanych stereotypowo kierunków. Natomiast to, o co chciałam cię zapytać, to jakby jakiego rodzaju obrażenia, rany występują w oczywisty sposób postrzałowe w czasie wojny, bo domyślam się, że taki zwykły lekarz, który działa w czasie pokoju, nie jest przygotowany na wiele rzeczy, dlatego wy musicie go szkolić. Nie chodzi tylko o skalę, chodzi też o rodzaj obrażeń.
Ja bym powiedziała, że to jest tak, że jeden aspekt to jest po prostu kwestia organizacji takiego punktu medycznego albo improwizowanego szpitala, takiego polnego szpitala tak naprawdę, bo to jest jeden aspekt, który mi możemy przeszkolić tam, gdzie jest to potrzebne. Drugi aspekt to jest właśnie ta kwestia, jakie to są rany, jakie to są tak naprawdę uszkodzenia, do których dochodzi. W niektórych miejscach, gdzie na przykład, nie wiem, przemoc uliczna jest na przykład częstsza, no to lekarze również w czasach pokoju spotykają się często z sytuacjami, jakimiś ranami postrzelowymi i tak dalej. Tutaj jednak bardzo często w czasach wojny mamy do czynienia z... Bardzo często mamy do czynienia z działaniami wojennymi, których to cywile są głównym celem, a czasami mamy do czynienia z działaniami właśnie wojennymi, gdzie te cywilne cele niejako są określane jako taki nieplanowany cel, że nie było tam intencji. Natomiast tym niemniej te uszkodzenia, te śmierci, te zranienia są rzeczywiste i cywile zawsze cierpią. Dlatego naszym właśnie celem w takim przeszkoleniu jest też to, żeby zobaczyć, co jest potrzebne na miejscu i czego potrzebują miejscowi lekarze i personel medyczny. Bardzo często tak naprawdę mamy do czynienia z świetnymi lekarzami i tutaj jakby... Czasami jest to, co my możemy dać od siebie, właściwie kwestia takiego zorganizowania pracy szpitala w takich nadzwyczajnych warunkach, albo właściwie też pokazania, jak można też wykorzystać też to, że my czasami przyjeżdżamy, w sensie, że wysyłamy na miejsce też lekarzy, którzy są obywatelami innych krajów i mogą też zadziałać, mogą na przykład czasami pojechać do miejsc, do których dla miejscowych lekarzy to by było bardzo niebezpieczne, ponieważ chociażby należą do jednej albo innej grupy społecznej albo etnicznej. Więc tutaj zawsze, za każdym razem patrzymy na to, co my tak naprawdę możemy zaoferować i gdzie możemy raczej budować na tym, co już miejscowi ludzie wiedzą, co już mogą od siebie, gdzie już mogą sami zadziałać i co my możemy tak naprawdę zaproponować od siebie, gdzie jakaś wiedza jest oczywiście dla nas, dla naszych lekarzy bardziej dostępna, natomiast bardzo często, tak jak w tym momencie mamy na przykład do czynienia z tym, co się dzieje w Ukrainie i z tą wojną, która jest coraz bardziej przerażająca, bardzo często naszą rolą też jest to, żebyśmy dostarczyli na przykład właśnie ciągle brakujące lekarstwa albo właśnie opatrunki, które są bardzo, bardzo potrzebne i żeby cały czas myśleć o tym, co jest potrzebne na miejscu, co możemy dostarczyć i dokąd możemy dotrzeć. W warunkach wojennych też jest ważny aspekt taki, że do wielu miejsc nie można dotrzeć w sposób bezpieczny albo po prostu miejscowe władze, bardzo często władze w rękach wojskowych, nie zgadzają się na to, żeby pomoc humanitarna dotarła do miejsca. Czasami wręcz w niektórych krajach...
Ale co, podejrzewają, że transportujecie broń tak naprawdę i dlatego was nie chcą wpuścić, czy o co
bardzo,
chodzi?
Bardzo, bardzo, bardzo różne argumenty są stosowane, ale jeden z argumentów może być też taki, że tutaj nie ma takiego, nie ma potrzeby.
Nikt nie jest ranny, więc o co
nie
chodzi?
Nie ma potrzeby, jakby albo jest też problem taki, że pomoc humanitarna, po prostu jest blokada całego regionu i nie mamy możliwości dotarcia do całego regionu. Albo jest takie dążenie, żeby po prostu nawet do tych cywilnych mieszkańców takie wsparcie nie dotarło. Z naszego punktu widzenia to, co jest bardzo ważne, to jest to, że ważne, żeby dotrzeć zawsze tam, gdzie trzeba, niezależnie od tego, kim jest człowiek, który jest ranny, który potrzebuje pomocy. Że w takich warunkach, kiedy zagrożone jest życie człowieka, że możemy zareagować i pomóc. Natomiast drugi ważny aspekt też jest taki, żeby właśnie nie pozwolić na to, żeby ten argument, że tutaj nie jesteście potrzebni, żeby to było te ostatnie słowo, kiedy my wiemy, że różnego rodzaju właśnie blokady całych regionów, czasami krajów, a czasami wiosek, mogą powodować to, że ludzie umierają z głodu, z braku wody i tak dalej. I bardzo podobną sytuację właśnie mieliśmy w Mariupolu, kiedy osoby, które wcześniej pracowali z Lekarzami Bez Granic, dostarczyli nam właśnie takich świadectw, że nie ma wody pitnej i że nawet wykorzystywano wodę z centralnego ogrzewania, z kaloryferu, żeby albo topiono śnieg, żeby właśnie żeby wykorzystać tą wodę, którą wydobywano w ten sposób, ze względu na to, że po prostu nie było ani wody, ani dostawy żywności, nie docierali do tego miasta.
Mówisz, że jesteście neutralni. Na czym ta neutralność polega? Zobaczycie na, powiedzmy, na ulicy gdzieś w jakimś mieście, miasteczku w Ukrainie rannego rosyjskiego żołnierza, który przyjechał tu po to właśnie, żeby zabijać, gwałcić, torturować. Jemu też pomożecie?
Jeżeli mówimy o sytuacji, w której człowiek jest, życie człowieka jest zagrożone i ten człowiek już nie strzela, to jest sytuacja, jeżeli my jesteśmy tam na miejscu, to jest sytuacja taka, kiedy lekarze powinni pomagać. I tutaj to jest też sytuacja, w której jakby w przypadku naszej organizacji właśnie to jest wyjątkowe wyzwanie, żeby łączyć tą zasadę neutralności z tą zasadą mówienia o tym, składania świadectwa o tym, co widzimy. Żeby pokazać, że w momencie, kiedy życie jest zagrożone, to my działamy. Natomiast w momencie, kiedy pisze się historia, to my mówimy o tym, co widzieliśmy i co doprowadzić może pewnego dnia do tego, że człowiek jest, że człowiek, który popełnił zbrodnie, jest za te zbrodnie osądzony.
Lekarze Bez Granic w Polsce to chyba dosyć świeża sprawa od 2021 roku. Jak w ogóle wygląda wasze funkcjonowanie, bo od razu zostaliście wrzuceni na głęboką wodę?
Oficjalnie zaczęliśmy właściwie na początku marca tego roku. Ja zaczęłam pracę...
2022?
Tak.
Czyli kilka dni po początku wojny w Ukrainie.
Tak. Przy czym jakby zrobiliśmy po prostu przygotowanie jeszcze wcześniej, bo plan taki, żeby tutaj powstało biuro, pojawił się już w ruchu międzynarodowym kilka lat temu. Ja rozpoczęłam pracę właśnie we wrześniu zeszłego roku, rekrutując ludzi do pracy.
A, pierwsze widzisz, osoby na twoim się... Facebooku przeczytałam 2021, stąd mi się wzięło.
Tak, jakby ujawniliśmy się, że tak powiem, pokazaliśmy, że jesteśmy wtedy, kiedy już zespół był nam zrekrutowany, zaczął działać. Przy czym założenie było takie, że my tutaj w Polsce, w tym biurze naszym polskim, będziemy przede wszystkim pokazywać, co się dzieje w projektach Lekarzy Bez Granic w różnych miejscach na świecie i mobilizować ludzi, żeby wsparli te działania, żeby również zdecydowali się na pracę z Lekarzami Bez Granic, rekrutując właśnie ludzi do pracy na misjach, nie tylko lekarzy, nie tylko personel medyczny, ale również osoby, które chcą pracować jako koordynatorzy przy różnych projektach. Natomiast w momencie, kiedy właśnie rozpoczęła się wojna w Ukrainie, no to z oczywistych powodów nasze priorytety się zmienili i w tym samym czasie momentalnie ruch międzynarodowy również zaangażował swoje zespoły międzynarodowe, które są wyspecjalizowane właśnie do tego szybkiego reagowania. W związku z tym w tym momencie mamy kilka naszych zespołów przy samej granicy właśnie z Ukrainą. I stamtąd organizujemy pomoc dla mieszkańców Ukrainy. Między innymi wysyłając właśnie lekarstwa, organizując transporty, wysyłając właśnie wyjazd tych naszych wyspecjalizowanych zespołów do różnych miejsc w Ukrainie. Przy czym oczywiście też w Ukrainie jest zespół, który pozostanie tam dłużej, pozostanie tam jako organizacja, która będzie chciała objąć wiele miejsc w samej Ukrainie, co stanowi oczywiście wyjątkowe wyzwanie ze względu i na wielkość kraju, ale też ze względu na to, jak wygląda teraz sytuacja i jak wyglądają po prostu, jak się potoczą te kolejne działania wojenne, ponieważ jak na razie trudno zobaczyć, kiedy ta wojna się skończy, więc my mamy w tym momencie tak naprawdę przed sobą taki wyścig z czasem.
Mhm. I właśnie o czas też chciałam cię zapytać, ile godzin sypiasz?
Staram się sypiać regularnie i dużo. Natomiast dla mnie to jest najważniejsze jest to, że ta wojna jest taka bardzo bliska, namacalna. Ale dołączając do Lekarzy Bez Granic, ja miałam świadomość taką, że wiele wojen toczy się na świecie, gdzie ludzie potrzebują pomocy i że dla mnie, żebym normalnie funkcjonowała, żebym właśnie dobrze i spokojnie spała, ważne jest to działanie. Ważne jest to, że wiem, że to, co robię, przekłada się na to, że komuś to pomoże. Nawet jeżeli ja nie jestem na misji, nie jestem na miejscu, nawet jeżeli robię małą rzecz tu i teraz, że to jest coś, co się przekłada na konkretną pomoc dla ludzi tam na miejscu. I w związku z tym też myślę, że sypiam o wiele lepiej, niż bym sypiała, gdybym nie była z Lekarzami Bez Granic.
Nie, miałam na myśli to, że jest takie, wiesz, takie zamieszanie od samego początku, kiedy zaczęliście tutaj działać, że roboty jest mnóstwo.
Roboty jest mnóstwo, na szczęście budujemy, pomimo tego, że jesteśmy młodym zespołem, budujemy na wieloletnim doświadczeniu Lekarzy Bez Granic z całego świata i dzięki temu właśnie, że możemy współdziałać z tymi zespołami międzynarodowymi, mam nadzieję, że nasz udział w tej pomocy humanitarnej w Ukrainie i dla ludzi z Ukrainy będzie po prostu czymś, co pomoże. Pomoże konkretnym osobom i doprowadzi do tego, że zmniejszy mi to cierpienie.
A jak to wygląda pod względem technicznym? Pytam pod kątem medyków, którzy mogą nas słuchać albo oglądać. Jakby do was się trzeba jakoś zaciągnąć? Czy to jest wolontariat? Czy to jest praca? Czy to jest jakiś kontrakt na określony czas, nie mniej niż? Jak to wygląda?
To jest tak, że na naszej stronie internetowej są oczywiście bardziej szczegółowe informacje, ale tak w dużym skrócie to wygląda tak, że przede wszystkim jest formularz, który się wypełnia, niezależnie od tego, czy ktoś jest właśnie lekarzem, czy lekarką, czy pracuje w takich zawodach niemedycznych. I my tam piszemy, kogo potrzebujemy. Tam są po prostu profile podane, których poszukujemy w tym momencie. Ta aplikacja jest potem rozpatrywana właśnie tak zbiorowo, jakby przez nie jako specyficzna aplikacja z Polski, przez polski zespół, tylko właśnie tak patrząc na to, jakie są zapotrzebowania w różnych miejscach na świecie. I osoba, która zostaje zakwalifikowana do pracy, nie wybiera sama, do jakiego projektu wjeżdża. My się do niej zgłaszamy z taką propozycją, że mówimy, okej, tu jest propozycja właśnie, żebyś pojechała na projekt na przykład w Ukrainie albo projekt, chociażby projekt w Peru, albo gdzieś indziej, gdzie jest po prostu potrzeba na taki właśnie profil tej danej osoby, gdzie są takie kompetencje w tym momencie potrzebne. I generalnie zatrudniamy na od 3 miesięcy do roku, w zależności po prostu od projektu, w zależności od tego, jaka jest intensywność też pracy na danym projekcie, ale też w zależności od profilu, bo po prostu w niektórych profilach po prostu jest trudniej znaleźć odpowiednie osoby, więc jesteśmy bardziej elastyczni i decydujemy się na zawarcie współpracy, również kiedy to jest krótszy okres niż na przykład pół roku, czyli właśnie 3 miesiące. Natomiast to zawsze są takie umowy o pracę, które się łączą z tym, że to nie jest duże wynagrodzenie, ale ono się łączy też z tym, że my zapewniamy na miejscu takie podstawowe rzeczy, jak właśnie miejsce do spania i warunki do codziennego życia. Przy czym to też muszę zaznaczyć, że te warunki na miejscu, one jednak czasami mogą wymagać takiej gotowości, żeby swoją prywatność trochę inaczej potraktować, bo czasami jest tak, że się mieszka tuż obok miejsca, w którym się pracuje, prawda? Czyli, że nie ma takiego mocnego rozgraniczenia tych dwóch aspektów, albo że właściwie ta praca polega właśnie na tym, że ten czas pracy nie jest tak stricte ograniczony od do. Dlatego też nasze umowy o pracę na misjach są jednak ograniczony czasowo, bo liczymy się też tym, że po kilku takich miesiącach pracy człowiek potrzebuje też regeneracji, takiego debriefingu i po prostu czasu na to, żeby odbudować jakieś tam swoją odporność.
Czy zapewniacie też pomoc psychologiczną? Bo jak opowiadasz o tych wszystkich rzeczach, to, no, to brzmi strasznie obciążająco. Nawet dla osoby, która tylko pomaga.
To jest cały taki proces przygotowania osoby, która wyjeżdża, czyli najpierw jest ten właśnie briefing, przygotowanie, sprawdzenie, na ile ta osoba odnajdzie się w takich trudnych warunkach, ale potem też jest, po pierwsze jest cały czas podczas pracy taka pomoc jest dostępna i również po powrocie są oczywiście spotkania takie jakby domykające dany rozdział i ta pomoc jest cały czas dostępna, to jest pomoc, która jest przez profesjonalnych psychologów zapewniana. My tutaj w Polsce jak na razie nie prowadzimy rekrutacji, więc w związku z tym też nie mamy swoich psychologów, którzy wspierają nas od tej strony, ale to są zespoły międzynarodowe, które wspierają właśnie naszych pracowników, którzy wyjeżdżają na misję. I to jest, powiedziałabym, jeden z takich bardzo ważnych aspektów. W ogóle jakby praca w Lekarzach bez granic jest tak naprawdę taką wyjątkową, powiedziałabym, możliwością zdobywania doświadczenia i uczenia się różnych rzeczy. I tutaj dbanie o człowieka właśnie też pod tym kątem, że liczymy się z tym, że pomaganie jest wymagające i że po prostu trzeba zadbać też o siebie, o swoje granice, o swój dobrostan. To też się łączy z tym, że istnieje całkiem dużo bardzo dobrych materiałów takich właśnie, które opracowane zostały przez naszych ekspertów i które na co dzień po prostu są rekomendowane wszystkim, którzy pracują w Lekarzach bez granic, nie tylko osobom, które wyjeżdżają w teren na takie trudne projekty.
A czy osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, w jakiś sposób mogą pomóc?
Oczywiście, bardzo często na projektach potrzebne są osoby, które na przykład mają takie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, tak zwanym HR-ze, jak również osoby, które mają doświadczenie w zarządzaniu projektami, finansami, administracyjnymi sprawami. Również osoby, które mają takie usposobienie, które mają dobre komunikacyjne kompetencje, ponieważ bardzo często tam na miejscu również zbierane są właśnie relacje osób, którym pomagamy i które trzeba potem zakomunikować dalej. Również też pod tym kątem, że jednym z naszych takich ważnych aspektów jest też to, żebyśmy nie zaniedbywali ten aspekt też zdrowia psychicznego, który się łączy oczywiście czasami z pracą z psychiatrami, ale czasami się też łączy z psychologami albo wsparciem właśnie takim, który jest opartym na tym, że ktoś może być swojego rodzaju tłumacz, nie tylko językowym tłumaczem, ale też takim tłumaczem międzykulturowym. Więc tu jakby aspekt, jakby pod kątem pracy w Lekarzach bez granic, ja bym powiedziała, że tych możliwości jest bardzo dużo i nie chciałabym, żeby nasza nazwa była myląca i żeby odstraszała osoby, które nie mają medycznego wykształcenia, a chciałyby pomagać. Ja naprawdę zachęcam, żeby spojrzeć na naszą stronę internetową i zobaczyć, jakich profili poszukujemy, bo bardzo często też potrzebujemy osób, które są na przykład dobre w logistyce i wesprzą nam w takim przygotowaniu transportu medycznego, albo właściwie wesprą nam w przygotowaniu takiego transportu z pomocą humanitarną, gdzie będą też różnego rodzaju pomoc przygotowana, która nie jest stricte pomocą medyczną, więc tylko jest pomocą humanitarną, więc tutaj jest naprawdę bardzo dużo możliwości, jak można się zaangażować, jak można wesprzeć, zarówno teraz myśląc o tym, co się dzieje w Ukrainie, ale też tym, co się dzieje w ogóle na świecie, więc tutaj bym naprawdę zachęcała, żeby spojrzeć na naszą listę, popatrzeć na to, co oferujemy i zastanowić się właśnie, na ile człowiek jest gotowy na to, żeby przejść przez taką aplikację i wybrać się na kilka miesięcy albo na rok właśnie pracy na misji.
Czy takie miejsca, gdzie wojny nie ma, takie jak polsko-białoruska granica, to też jest miejsce, gdzie moglibyśmy spotkać Lekarzy bez granic?
W tym momencie nas nie ma na tej granicy. Byliśmy tam próbując jesienią zeszłego roku, próbując właściwie przekonać polskie władze, żeby pozwolili wjechać w ten tak zwany obszar zamknięty, jak również być odpowiednio długo w tych centrach detencji, do których przywożono osoby przez Straż Graniczną. Nie dostaliśmy takiej zgody i w pewnym momencie zapadła decyzja.
Czyli wracamy do odmowy pomocy humanitarnej, o której rozmawialiśmy na początku.
To była tak zwana, tak, odmówiono nam akcesu tam na miejsce. Natomiast to jest też rzecz, której dużo widzimy takiego porównywania, jakie są różnice między decyzjami rządu a propos pomocy dla osób z Ukrainy i tego, co się dzieje na tym odcinku białorusko-polskiej granicy. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy właściwie z tej gotowości pomagania ludziom z Ukrainy wyciągnęli jak najlepsze wnioski i po prostu zobaczyli, że można pomagać, że to nie jest zagrożenie dla państwa, jeżeli się pomaga uchodźcom, jeżeli się osobom, które starają się o status uchodźcy, daje taką możliwość, żeby złożyli swoje dokumenty, przedstawili swoją historię, żeby władze rozpatrzyli te wnioski w ramach procedur. Więc to jest, wydaje mi się, jedna z takich rzeczy, na których musimy budować po prostu, bo jeżeli nie wyciągniemy właśnie tego, co dobre, tej gotowości pomagania ludziom z Ukrainy, to zaprzepaścimy tak naprawdę ogromną możliwość, taką okazję, żeby się nauczyć, żeby pokazać, że stać nas na to, żeby przyjmować ludzi, żeby uruchomić właściwe takie procedury dotyczące przyznawania ochrony międzynarodowej, rozpoznawania tego statusu uchodźcy, ponieważ to jest tak naprawdę dowód na to, na ile jesteśmy realistami, bo migracje i ucieczki przed wojną, ucieczki przed kryzysem klimatycznym są naszą codziennością i będą naszą codziennością. Więc państwo, które myśli o tym, jak odgrywać odpowiedzialną rolę, też musi się uporać z tym, że będą tutaj ludzie, którzy będą szukać schronienia u nas, niezależnie od tego, czy będą pochodzili z jednego kraju czy innego. I tutaj, jak myślę o tym, jak wygląda w ogóle w tym momencie odpowiedź na kryzys, którego doświadczają uchodźcy z Ukrainy i wojna, przed którą uciekają, to myślę o tym, że cała Unia Europejska powinna z tego wyciągnąć wnioski i przemyśleć całą swoją politykę migracyjną i cały swój system azylowy.
Czy jest coś optymistycznego, co da się powiedzieć na koniec?
Wiesz, ja myślę, że dla mnie jest optymistyczne to, że cały czas są ludzie, którzy chcą pomagać i cały czas są dowody na to, że ta pomoc działa i że się udaje przekonać, bo wydaje mi się, że im bardziej skuteczna jest ta pomoc, tym bardziej też rozbrajamy takie zło, które ma miejsce. I pod tym kątem ja myślę, że to jest jedyna szansa, żeby w tym momencie tak naprawdę funkcjonować, czyli żeby po prostu myśleć o tym, okej, jeśli jest zło, jeśli ludzie doświadczają cierpienia, to ja mogę zrobić to i to, żeby pomóc. No i tak jak mówiliśmy, czasami też może być to taka sytuacja, że ludzie mogą czuć, że są, że już dużo od siebie dali. I tutaj myślę, że pod kątem tej sytuacji z pomocą dla ludzi z Ukrainy, polskie społeczeństwo pokazało bardzo dużo dobrego i dało bardzo dużo dobrego ze swojej strony. I tutaj jest też bardzo ważne, żebyśmy też widzieli, jaka będzie trwała pomoc, jaka też będzie trwała odpowiedź państwa pod tym względem, żeby zbudować właśnie taki system, który będzie gotowy odpowiadać na takie wyjątkowe wyzwania. Po prostu, bo mamy do czynienia z takim wyjątkowym wyzwaniem. Nie wiem, czy to jest optymistyczne, czy nie, ale mi się wydaje, że jesteśmy uczestnikami wyjątkowo ważnych chwil historii świata. Więc wykorzystajmy tę szansę.
Dziękuję. Naszą gościnią była Draginia Nadarzdin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic w Polsce. Była
Dziękuję
dyrektorka
bardzo.
Amnesty International, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za działalność humanitarną, a z Państwem żegna się Anna Dryjańska na temat podcast Polityka.